Kilka dni temu z samego rana słyszę dzwonek do drzwi. Otwieram, a w drzwiach stoi mój dobry kolega. Nigdy wcześniej nie odwiedzał mnie bez zapowiedzi, więc bardzo się ucieszyłem. No ale widziałem, że coś jest nie tak. Zaprosiłem go do środka. Miałem kawę na ekspresie, więc zaproponowałem kawę i usiedliśmy, by porozmawiać. I tak prawdę mówiąc, to nie była nasza pierwsza poważna rozmowa w 2018 roku, może trzecia. Ale pierwszy raz były łzy. Kiedy stajesz się uczniem Chrystusa, to twoje pokręcone życiowe ścieżki zaczynają być prostowane przez Boga. Czytamy o tym na przykład we fragmencie Księgi Przysłów. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twoje ścieżki wyrówna. Kiedy stajemy się uczniami Chrystusa, nasze pokręcone życiowe ścieżki zaczynają być prostowane przez Boga, ale nie odbywa się to bez napięcia, czy nawet łez. Więc zapytałem mojego kolegę, co się stało, że jest w takim stanie. Po chwili opowiedział mi o kolejnym, trzecim z rzędu niepowodzeniu w ciągu ostatnich tygodni. I faktycznie to, co go spotkało, było dziwne. Świat nazwałby to zbiegiem okoliczności, że tyle nieszczęśliwych wypadków jedno po drugim. No i kolega zapytał mnie, co ja robię źle, że tak to wygląda. Mam już dość, nie wytrzymam tego dłużej. No i muszę wam powiedzieć, że właśnie w tym momencie, kiedy on mówił te słowa, zostałem zaskoczony tym, co myślą, która pojawiła się w moim sercu. Gdybym patrzył z perspektywy przeciętnego Polaka na to, co się stało w życiu tego kolegi, to musiałbym strasznie narzekać, biadolić, jak to możliwe, że ktoś miał tyle pecha, ale ja patrzyłem na tego człowieka, który był prawie załamany, ale w sercu odczuwałem dziwny pokój, a nawet radość co do przyszłości tego człowieka. I to było dziwne doświadczenie, dlatego że po raz pierwszy wiedziałem to sercem, a nie umysłem. Jako chrześcijanie rozumiemy, że w naszym życiu często zdarzają się trudne rzeczy. Jesteśmy nauczani, że warto w ich czasie dziękować, że są dobre, ale jest to wiedza do pewnego momentu. Dla mnie był to ważny moment, bo po raz pierwszy to było przekonanie mojego serca, że faktycznie to, co dzieje się w tym momencie, to, że ten człowiek ma ogromne trudności, to, że dzisiaj prawie płacze, obróci się dla jego dobra. Więc byłem w tej sytuacji i czułem, że dzieją się rzeczy, które w swojej naturze są dobre, chociaż dzisiaj wiele kosztują. Księga Przysłów, on prostuje nasze ścieżki. Nie odbywa się to bez bólu, bez napięcia, bez wewnętrznej walki, ale jest to wspaniałe doświadczenie, kiedy Bóg działa w naszym życiu. Jak patrzeć na ten problem? Trudności jedna po drugiej, których doświadczam, sporo bólu. Czy nie miało przypadkiem być tak, że człowiek nawrócony ma już taką drogę z górki i zawsze będzie szczęśliwy i wesoły? W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, czytamy: wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Więc siedziałem z moim kolegą, piliśmy kawę. On się bardzo smucił, ale ja wiedziałem, że to, co dzisiaj wydaje się smutne, cała ta sytuacja, któraś z kolei z czasem przyniesie ostatnie słowa błogi pląd sprawiedliwości. Owszem, dzisiaj smutek, dzisiaj jakieś trudności, ogromne napięcie, stres, ale zapowiedź, że jutro czy za jakiś czas będzie błogi pląd sprawiedliwości i radość. Kiedy przyglądałem się tym słowom, zwróciłem uwagę na drugie słowo naszego tekstu, bardzo ciekawe, słowo karcenie. Dzisiaj w Polsce to słowo jest nielubiane, dlatego że w sieci, w internecie, kiedy je wpiszecie, zazwyczaj jest błędnie połączone z innym słowem, takim jak przemoc domowa. Jedynie w kontekście chrześcijańskich portali możemy zobaczyć, że to słowo jest używane zgodnie ze swoim znaczeniem. Reszta robi sobie pożywkę dla swoich teorii, łącząc słowo karcenie z przemocą. Słowo karcenie często jest używane w Biblii. Jest używane do opisu relacji człowiek-Bóg. Jest też często używane do opisu relacji rodziców i ich dzieci. A oznacza ono między innymi pomóc komuś, by nauczył się pewnych zasad i ich przestrzegał. Więc karcenie jest to element przemyślanego procesu wychowawczego. No, dzisiaj w Polsce mamy taki klimat, że chrześcijanie są atakowani przez rodziców, którzy myślą, łącząc zawsze słowo karcenie z nadużywaniem siły względem naszych dzieci. Tak jakby chrześcijański rodzic kiedykolwiek używał przemocy względem swojego dziecka. I jako chrześcijanie rozumiemy społeczny problem przemocy, znęcania się, czy fizycznego, czy psychicznego, ale karcenie, o którym uczy Biblia, nie ma nic wspólnego z tą przemocą fizyczną czy psychiczną. Nie ma nic wspólnego z postępowaniem nierozważnie w gniewie, kiedy emocje dochodzą do głosu. Dla chrześcijanina karcenie to nie jest właśnie robienie czegoś, kiedy emocje są na szczycie, ale jest to przemyślne działanie, żeby komuś pomóc poznać i przestrzegać pewnych zasad. Jeżeli więc mówimy o karceniu dzieci, nie ma to nic wspólnego z krzywdą fizyczną. Oczywiście świat i tak nas oskarży, to jest natura tej sytuacji. Chrześcijanie są dzisiaj wytykani palcem jako ci, którzy są staroświeccy w podejściu do wychowania. Więc i tak nas wskażą jako winnych, to jest normalne. I to się zawsze dzieje z Kościołem, że to, jak on podchodzi do pewnych spraw, światu się nie podoba i będziemy wskazani palcem. W pierwszym wieku oskarżano niewinnych chrześcijan o najgorsze rzeczy, o wszystko. O zbrodnie, o grzechy. I zepsute społeczeństwo zawsze pokazywało chrześcijan jako winnych. Wiemy dobrze, że przecież chrześcijanie zostali oskarżeni o podpalenie Rzymu. To oni, to przez nich. I nie mówię tego, by tłumaczyć światu, żeby tłumaczyć się światu, dlaczego mamy takie podejście do karcenia, bo świat i tak tego nie rozumie, nie zaakceptuje i tak będzie nam to wypominał. To jest natura tej sytuacji, tego nie zmienimy. Ale mówię to ze względu na nas, dlatego że to słowo karcenie odnosi się także do naszej relacji z Bogiem. Kiedy mój kolega siedział i płakał, wiedziałem, że doświadcza karcenia. Jest mu przykro, tak. Odczuwa ból, tak. To, co się wydarzyło, wydaje się mu niesprawiedliwe. Jak Bóg mógł to zrobić, tak. Odczuwał to. Na razie nie rozumie tej lekcji i nie wie, o co w tym chodzi. Jest to zupełnie nie po jego myśli. Nie tak sobie wyobrażał, że wygląda droga za Chrystusem, możliwe. Ale ja, siedząc przy nim, wiem, że z czasem przyniesie to błogi pląd sprawiedliwości, czyli wspaniały owoc. Dlaczego się cieszyłem w tej sytuacji? Nie dlatego, że ten człowiek doświadcza bólu, ale dlatego, co z tego bólu wynika i dlatego, że to, że on odczuwa ten ból, świadczy o tym, że Bóg się nim zajmuje i go kocha. Bo Biblia mówi, że jeżeli kogoś Bóg kocha, to go karci. I każdego, kogo przyjmuje za syna, karci go. Dzisiaj, idąc za modą w wychowaniu naszych dzieci, rzadko stosujemy karcenie, ale tak naprawdę brak takiej konsekwencji uczenia zasad, ich przestrzegania, no jest poważnym problemem. Biblia pokazuje, że to, że my wychowujemy konsekwentnie nasze dzieci przez szereg lat, jest wyrazem rodzicielskiej miłości. Jak dzisiaj popatrzymy na tą sytuację społecznie, na ile rodzice są zajęci wychowywaniem swoich dzieci, no to musimy sami sobie powiedzieć, że jest bardzo słabo. Rodzice są raczej zajęci sobą i dzisiaj są narzędzia do tego, żeby dzieci nie zawracały głowy. Rodzice nie tworzą zasad. Jak stworzą, to nawet sami ich nie przestrzegają. Nie egzekwują tych zasad. Nie pilnują, żeby były przestrzegane, bo to jest wysiłek, bo to wprowadza napięcie, bo to wprowadza pozorny konflikt między dziecko a rodzica, więc rodzic się wycofuje, ustępuje. Dziecko dobrze wie, co jest dla niego dobre. I zaryzykuję taką tezę, że nie ma bardziej nieszczęśliwego dzieciństwa niż to, które jest pozbawione zasad wychowania i opieki ze strony rodziców. Ten wykład nie jest o wychowaniu dzieci. Ten temat ma nam pokazać, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Bóg ma pewne zasady, które są niezmienne i chce nauczyć dzieci tych zasad, swoje dzieci, by je przestrzegały. Więc każdy, kto stał się dzieckiem Boga, jest w takim procesie wychowawczym. A to oznacza, że czasami nas boli. Że jesteśmy w sytuacji, która nam nie pasuje. W naszym domu razem z żoną mamy zasadę dla dzieci, że jak wrócą ze szkoły, najpierw odrabiają lekcje, potem jest zabawa. I to nie wynika, to nie jest jakaś święta zasada, której trzeba przestrzegać. Zauważyliśmy, że nasze dzieci, jeżeli nie zaczną od pracy nad zadaniem domowym, która trwa wiele godzin niestety, jeżeli zaczną od zabawy, to potem bardzo cierpią. Zagonić ich wieczorem do zadania domowego rodzi ogromne napięcie. Trzeba na nich to wymuszać. Więc zauważyliśmy, że lepiej dla nich jest, jeżeli jest zasada, kiedy wracasz ze szkoły, zanim będziesz się bawił, zrobisz całe zadanie domowe. I co na to nasze dzieci? Czy są szczęśliwe? Bo mówimy tutaj o szczęściu. Czy są szczęśliwe? Nie. Buntują się. Czują się źle, że wróciła nasza córka ze szkoły po wielu godzinach i co? I musi siadać do zadania. Czy to jej pasuje? Nie. Oczywiście czuje się z tym źle. Nasz syn nawet potrafi płakać, potrafi się chować, na przykład znika w toalecie, w której się zamyka od środka na ponad godzinę, twierdząc, że brzuch go boli, a tam ma komiks, który sobie po prostu czyta i odpoczywa. I nie wyjmujemy drzwi z zawiasami, pozwalamy mu na to, ale wiadomo, że jest to dla nich niewygodna zasada. Dzieci potrafią płakać, niektórzy rodzice pośród nas doświadczają nawet nienawiści ze strony dzieci, kiedy próbujemy egzekwować od nich przestrzeganie zasad. Ale my wiemy, że ta zasada ostatecznie jest dla dobra dziecka. Jeżeli damy się przekonać dzieciom, żeby było tak, jak one chcą i zaczną od zabawy, to będą o wiele mniej szczęśliwe. Dlatego razem z żoną egzekwujemy tą zasadę, którą stworzyliśmy dla dobra naszych dzieci. I tak samo postępuje z nami Bóg. Nawet dzisiaj, teraz, podczas tego wykładu, niektórzy z nas, może ci, którzy są online, czują się źle, kiedy poruszam temat wychowywania czy karcenia. Może nawet gniewają się, że to nie tak powinno być. Może powinno być tak, jak dziecko chce, bo ono najlepiej na świecie wie, co jest dla niego dobre. To jest część procesu wychowawczego, któremu jesteśmy poddani przez całe życie. Bóg nie pozwala, aby było tak, jak my chcemy. Ma swoje zasady. Całe życie się ich uczymy. Uczymy się też ich przestrzegać. Kiedy więc mój kolega siedział, taki smutny, ja w sercu się cieszyłem, bo wiedziałem, że ktoś się nim zajmuje. Że on będzie innym człowiekiem. I że teraz trochę smutku, trochę trudnych doświadczeń. Dla dziecka to jest zadanie domowe, które trzeba zrobić. Dla niektórych. Niektóre robią z chęcią oczywiście. Ale po to, żeby później móc się bawić. I mój kolega jest w trakcie takiej próby, takiego zadania domowego. Nie jest to dla niego wygodne, to jest trudny czas. Trzeba też poddać swoją wolę Bogu, że Bóg tak prowadzi. Jest to trudne. Tak jak dla dziecka jest trudnym poddać swoją wolę pod nas. Ale będzie z tego wspaniały owoc. Jeżeli przyglądniemy się argumentom w sieci na temat tego, żeby nie karcić dzieci, często używany jest argument, że jest to brak poszanowania godności człowieka. Jest to absurd. Właśnie dlatego, że szanujemy nasze dzieci, że rozumiemy, że Bóg dał nam szansę je wychowywać przez pewien etap ich życia, dlatego je karcimy. I tu nie chodzi o nas, nie chodzi o gniew, nie chodzi o jakąś przemoc. To nie ma nic ze sobą wspólnego. Właśnie ze względu na godność naszych dzieci, że szanujemy ich jako ludzi, poddajemy je pod przemyślany proces wychowawczy. Biblia zadaje pytanie, co to za ojciec, który nie karci swojego dziecka? To jest ojciec, który się nie zajmuje wychowaniem swojego dziecka. I szacunek rodzica wiąże się z karceniem. Co to za rodzice, którzy nie wychowują swoich dzieci? Każdy z nas się zgodzi, że jest to patologia. Co to za rodzice, którzy boją się przeciwstawić swojemu dziecku? Co to za rodzice, którzy nie stworzą i nie będą egzekwować żadnych zasad, żeby dziecku nie było przykro? Co to za rodzice, którzy ostatecznie powiedzą do dziecka, rób co chcesz, bo ty wiesz lepiej, co jest dla ciebie dobre? Wiemy, że to nieprawda. Gdy pozostawić dzieci same sobie, czy będą wybierały to, co dla nich najlepsze? Nie powiem wam, co mój syn by robił cały dzień, albo co by jadł cały dzień, gdybym mu powiedział, ty wiesz lepiej, co jest dla ciebie dobre, zrób, co uważasz. Przyjdzie taki moment w życiu, że nie będę mógł powiedzieć, jak on ma spędzać czas i co ma jeść, ale ten moment jeszcze nie nadszedł. Podczas tej serii wykładów z Kazania na Górze zderzamy dwa podejścia do życia, dwa pomysły na szczęście w życiu. Jeden to pomysł Jezusa, drugi to pomysł, który promuje świat wokół. I patrzymy, co z tego zderzenia wychodzi. Oba te sposoby myślenia i sposoby życia zderzamy z rzeczywistością i zobaczymy, co wychodzi. Czy na końcu człowiek jest szczęśliwy, czy nie. Jezus nauczał, że błogosławieni są ci, którzy się smucą. Biblia naucza, że szczęśliwi są ci, którzy doświadczają karcenia, czyli są wychowywani czasami w sposób taki, który się nie podoba nam, ale później z tego jest wspaniały owoc. Świat naucza zupełnie inaczej. Mówi od razu, możesz doświadczać radości, znajdziesz ją na własną rękę. Przecież sam wiesz i twoje serce ci dyktuje, jak być człowiekiem szczęśliwym. I do nas należy wybór, którą drogą pójdziemy. Czy zaufamy Bogu i wolimy Jego wychowywanie nas, czy pójdziemy sami przez życie, sami decydując, co jest dobre, co złe dla nas. To jest nasz wybór. Ludzie wybierają częściej przepisy tego świata, Ale nie dlatego, że one kończą się lepiej, bo kończą się gorzej, ale dlatego, że są łatwiejsze. Jeżeli weźmiemy przepis Jezusa na szczęście człowieka, człowiek musi poddać swoją wolę Bogu. Coś mu się nie podoba, czegoś nie chce, a Bóg mówi, to jest dobre, to jest złe, zrób tak. I człowiek jak dziecko, które odrabia zadanie i musi być posłuszny rodzicom, no podobnie, taka sytuacja mu się nie podoba. On wolałby robić to, co on chce robić i w sposób, który chce i uważa za najwspanialszy. Więc świat w pewnym sensie mówi, nie ma zasad. Jesteśmy wolnymi ludźmi, nie ma zasad. Nie musisz odrabiać zadania. Liczy się to, czego chcesz. Sięgnij po to, zrób to. Będziesz człowiekiem szczęśliwym. Ale ci z nas, którzy widzieli dziecko, które cały dzień dostawało to, czego pragnie, wiedzą, jak to się kończy. Zdarzył się taki jeden dzień w tym roku, kiedy pozwoliłem dzieciom, naszym dzieciom grać o wiele dłużej niż te ustalone pół godziny. Ale to był jeden dzień. To było w czasie świąt, kiedy chcieli odpocząć, zapomnieć na chwilę o szkole. Ale gdyby pozwolić im robić, co chcą i w jaki sposób chcą, myślę, że wielu z nas niestety wie, jak wygląda życie takiego dziecka. Prowadziliśmy razem z żoną i tu z przyjaciółmi, z młodzieży, obóz dla dzieci w czasie wakacji. I było to, przez te 5 dni można było zaobserwować pewne rzeczy. Są wśród naszych dzieci tacy, którzy są uzależnieni od urządzeń mobilnych czy grania. I było to ciekawe, że te dzieci rezygnują z naprawdę wspaniałych rzeczy po to, żeby dalej grać. Na przykład stawiają grę w wirtualnym świecie wyżej w swojej hierarchii wartości niż ludzkie relacje. I to było ciekawe, bo znamy te dzieci, niektóre są naprawdę przyjaciółmi, ale w pewnym momencie jeden z nich mnie pyta, wujek, czy mogę pójść do pokoju i być sam. I pozwoliłem na to, chociaż wiedziałem co się wydarzy. Że ten młody człowiek stawia wyżej to, że poklika na telefonie, niż relacje ze swoimi przyjaciółmi. Raz w roku ma okazję pojechać w gronie swoich rówieśników, tylko w gronie, przede wszystkim w gronie swoich rówieśników, na wyjazd w jakieś piękne miejsce. I zgadzałem się, bo kalkulowałem. Mówię, nie zgodzę się, stracę możliwość komunikowania z tym chłopcem. Nie będę mógł o tym porozmawiać, dlatego się zgodziłem, ale dzięki temu następnego dnia mogłem ten temat zacząć z nim. I to jest początek problemu. Ten problem później niestety się rozwija i zawsze w tą gorszą stronę. Z czasem dzieci symulują, czyli udają, że się źle czują, żeby zostać w domu. Robią to po to, żeby móc grać. A jeżeli symulują, to znaczy, że nas okłamują, że chcą nami manipulować. I relacja, którą tworzymy z dziećmi, bardzo, bardzo silna więź, no wkrada się w nią coś tak strasznego, jak kłamstwo i manipulacja. Ale wiadomo, można to wybaczyć. Ten człowiek jest wobec pewnych rzeczy może i bezsilny, ale najgorzej jest to, że to wszystko kończy się niewolą. Czyli nawet jeżeli taki człowiek młody w pewnym momencie stwierdzi, że to jest zła droga, że jest nieszczęśliwy. Można pooglądać w sieci, jak wyglądają pokoje ludzi uzależnionych od gier, jak wygląda ich życie. To jest okropne. I nawet jeżeli takie dziecko dojdzie do wniosku, że chciałoby inaczej, na przykład, że chciałoby mieć prawdziwych przyjaciół, albo chciałoby się dogadywać ze swoimi rodzicami, albo rówieśnikami, chciałoby pewnego porządku w życiu, czyli pewnych zasad, przestrzegania, pewnego rytmu, który jest bardzo dzieciom potrzebny, to nawet gdyby tego chciało, to jest uzależnione. To znaczy świat wirtualny przejął w jakimś stopniu kontrolę nad życiem takiego dziecka. Więc dziecko pozostawione same sobie niszczy swoje życie, albo inaczej, no może rozwija się nie w optymalny sposób. I to jest błąd z naszej strony, jeżeli zostawiamy je samemu sobie, bez zasad, bez pilnowania. Jest to straszne dzieciństwo. I Bóg takiego błędu nie popełnia względem swoich dzieci, dlatego jako chrześcijanie doświadczamy karcenia i dzisiaj coś wydaje nam się smutne, niesprawiedliwe, nie tak miało być, ale z czasem przyniesie błogi plon sprawiedliwości. Dzisiaj może czujemy się jak dziecko, które nie może grać i bawić się, bo nasze życie nie jest takie wesołe. Przypomina raczej odrabianie trudnego zadania domowego, ale to znaczy, że jest ktoś, kto się o nas troszczy. Więc może ty dzisiaj jesteś osobą, która jest karcona przez Boga. Mam wokół siebie wiele takich osób. Są to moi koledzy czy moi przyjaciele, których dobrze znam. Jeden z nich doświadcza obecnie trudności w sprawach materialnych. Bardzo się stara, robi co może, a jest coraz trudniej. Drugi dowiaduje się, że jego żona w ciąży, ta ciąża jest poważnie zagrożona, a de facto nie można leżeć w domu i czekać. Trzeci cierpi na bezsenność i nie wie, skąd to pochodzi. Rano musi wstać i przez 12 godzin pracować na stojąco, a w nocy nie może zmrużyć oka. Czwarty próbuje wyciągnąć firmę z błędów poprzedniego zarządu, a ta droga okazuje się bardzo trudna, bardzo trudna. Wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy doświadczają karcenia, także tych, którzy zaufali Chrystusowi. Może ty jesteś kimś, kto dzisiaj przeżywa taki czy inny smutek. W liście do Hebrajczyków, który już cytowałem, w dalszych wersetach czytamy: wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie ślady nogami. Biblia rozróżnia, mówi, jest smutek, który pochodzi od Boga i smutek, który pochodzi od świata. Smutek, który pochodzi od Boga, jest dobrym smutkiem. Wyniknie z niego wielkie dobro. Ale zależy to też od tego, jak my się zachowamy w tej próbie. I z tego tekstu wynika to zastosowanie. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce, osłabłe kolana i proste czyńcie ślady nogami. Bóg prostuje nasze ścieżki. I to wiele kosztuje. Warto tego nie zmarnować. Warto z Nim współpracować podczas tego procesu wychowania. Nie odbywa się to bez napięcia, nie odbywa się to bez łez. Nie odbywa się to bez jakiejś wewnętrznej walki. Ale jeżeli nazywasz siebie dzieckiem Boga, to pozwól mu być ojcem. Czy ojciec pyta swoje dziecko, jak ma je wychowywać? Czy pyta, słuchaj, powiedz mi, co jest dla ciebie dobre? Przecież ja widzę, co jest dobre dla moich dzieci. Widzę też, co jest złe. A one często widzą zupełnie na odwrót. Podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. Nam się wydaje, że wiemy, co jest dla nas dobre, ale Ojciec nasz, który patrzy z góry, widzi wszystko, widzi przyszłość, wie to o wiele lepiej. Dlatego jeżeli jesteś dzieckiem, pozwól mu być ojcem i decydować, jak cię wychowywać. Człowiek, który zaufa Bogu jako ojcu, wyprostuje opadłe ręce i osłabłe kolana. Skoro Bóg o tym wie, co przeżywam, skoro dopuszcza taki trud w moim życiu, taki smutek. Jeżeli to jest proces, który ma się skończyć czymś lepszym, to ja wstaję z kolan. Przestaję narzekać, przestaję jęczeć na swój los. Tak się objawi zaufanie do Boga jako Ojca. Może dzisiaj jest czas odrabiania zadania. Jest to trudne, jest to pewien wysiłek. Jest to w jakimś sensie smutne. Ale Bóg obiecuje, że ci, którzy teraz się smucą, będą pocieszeni. Jeżeli dzisiaj będziesz współpracował z Bogiem w tym dziele, przyjdzie radość. Mój syn nie ma wyboru. Musi odrobić zadanie domowe. A on za każdym razem, kiedy proszę go, żeby usiadł i zaczął od zadania, łudzi się, że da się zrobić inaczej. I dlatego bardzo dużo go to kosztuje. I mnie to też bardzo dużo kosztuje, bo to jest wprowadzanie napięcia, to egzekwowanie, to jest dla niego przykre i dla mnie przykre. To karcenie dla mnie też nie jest przyjemnością, wręcz przeciwnie, jest bolesne. Ale wiem, że jest lepsze. I on ma wybór tylko, czy zgodzi się ze mną, że to jest dobre, zrobi to szybko, mógłby to zrobić w godzinę. Czy zrobi to szybko i zacznie się bawić razem ze mną, czy znowu się zbuntuje, łudząc się, że będzie inaczej. I wtedy odrabianie zadania kosztuje jego i także mnie, który go pilnuje, wiele godzin. Jeżeli jesteś człowiekiem, który podąża za Bogiem, który jest uczniem Chrystusa, masz wybór. Albo zgodzić się z Bogiem na to, jakie daje ci doświadczenia, zrozumieć, że prostuje twoje życiowe ścieżki i zrobić to mniej boleśnie, szybciej, zgadzając się na jego wolę, ufając mu. Albo znowu wierząc w to, że da się to obejść i zadanie będzie trwało wiele godzin, trudnych dla ciebie i dla Ojca. Podczas tych wykładów patrzymy na dwie drogi. Tą, którą promuje świat na wszelkie sposoby. Zajmij się sam swoim życiem. Uwierz w siebie. Wiesz, co jest dla ciebie dobre. Ci, którzy tą drogą podążają od dekad, złożą tutaj świadectwo chętnie, że nie ma z tego szczęścia. Jest kolejne kółko w życiu i znowu te same problemy. Jest też druga droga, którą Chrystus pokazywał, o której mówił w kazaniu na górze. Żeby zaufać Bogu jako Ojcu i oddać swoje życie w Jego ręce. Bóg szanuje naszą godność, dlatego nie narzuci ci tego, jak chcesz żyć. I to, że nas szanuje, daje nam prawo wyboru, daje nam prawo decydowania o wszystkim w naszym życiu. To jest wyraz szacunku do nas. Więc to jest twój wybór, czy wchodzisz z nim w relację i powiesz, prowadź mnie, bo wolę zaufać tobie niż sobie. Chcę być twoim dzieckiem, to on wtedy powie, dobrze, to ja będę ci jak ojciec, pomogę ci, ukształtuję cię, wychowam. Nie ma wspanialszej drogi dla dziecka niż mieć rodziców, a tym bardziej rodziców, którzy się zajmują dzieckiem, którzy wychowują go. Oczywiście jest wiele modeli, które się od siebie różnią. Nie ma jednego świętego narzuconego przez Boga. Jest wiele modeli. Część rzeczy robimy dobrze, część źle. Nie ma co się oszukiwać, że jest idealny model. Ale nie ma dla rodzica, dla dziecka większego szczęścia niż mieć rodziców, którzy się nim zajmują, którzy wychowują, czyli chcą, żeby dziecko zostało jak najlepiej ukształtowane. I nie ma też wspanialszej drogi przez życie niż być dzieckiem Boga i rano się budzić i wiedzieć, że ktoś się mną zajmuje i to, co mnie spotyka zaraz w pracy czy gdzieś, bez względu na to, czy będzie czymś wspaniałym czy czymś trudnym, jest dowodem na to, że ktoś nas wychowuje. Nie ma wspanialszej drogi i wybór należy do ciebie, którą drogą pójdziesz.